imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czcigodni bracia w Chrystusowym kapłaństwie, siostry i bracia tu obecni. Zwykle nie zaczyna się homilii czy kazania od przeżegnania się. Dlatego, że homilia czy kazanie stanowi część akcji liturgicznej, którą już rozpoczęliśmy znakiem Krzyża Świętego i zakończymy znakiem Krzyża Świętego w formie błogosławieństwa. Ale jeżeli rozpocząłem w ten sposób, to po to, aby podkreślić wymowę tego gestu, szczególnie dziś, w uroczystość Przenajświętszej Trójcy. Ten prosty gest, którego nauczyła nas pobożna matka i troskliwy ojciec we wczesnym dzieciństwie, wpisuje się w całe nasze życie. Jest pewnym znakiem rozpoznawczym naszej chrześcijańskiej tożsamości. To najprostsza i najbardziej wymowna modlitwa. Tym znakiem, jak już wspomniał celebrans, znakiem Krzyża Świętego w imię Przenajświętszej Trójcy, znaczymy siebie u początku każdego dnia, który może być dniem ostatnim, tego nie wiemy. Rozpoczynamy go w imię Przenajświętszej Trójcy. Każde ważne zadanie, zwłaszcza zadanie życiowe, jak początek szkoły, jak podjęcie nowych zadań, wkroczenie na nową drogę życia, jakim jest małżeństwo, powołanie do życia konsekrowanego czy kapłaństwo, a także każdy nowy rok, gdy strzelają szampany, ludzie wierzący rozpoczynają, żegnając się i mówiąc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tym samym znakiem zakończy się nasze doczesne życie. Bo już nie my, ale ktoś w naszym imieniu, nad naszą trumną, też uczyni znak błogosławieństwa w imię Przenajświętszej Trójcy. Tak jak bardzo często bywa, że pobożna, wierząca matka, biorąc zaledwie urodzone maleństwo po raz pierwszy w swoje objęcia, tuli i na jego maleńkim czole czyni znak Krzyża Świętego. W imię Przenajświętszej Trójcy. Siostry i bracia, w bardzo wielu sytuacjach codziennych, sytuacjach życiowych czynimy ten znak Krzyża Świętego. Bo jak powiedziałem, to znak naszej tożsamości. Tego, kim jesteśmy. Po tym rozpoznaje się chrześcijanina, że znaczy siebie w imię Przenajświętszej Trójcy. Święty Augustyn w jednej ze swoich mów wyraził taką myśl. Jesteś chrześcijaninem. Nosisz na czole krzyż Chrystusa. Jego znak nosimy na czole i mamy w sercu. Bardzo wiele zależy od tego, gdzie człowiek ma znak Chrystusa. Czy na czole, czy też i na czole, i w sercu. Otóż właśnie. Wiele zależy, gdzie nosimy znak Przenajświętszej Trójcy. Czy tylko na czole, kiedy się przeżegnamy, czy też w sercu. To znaczy, czy mam świadomość tego, co wyraża moje przeżegnanie się. Że jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy. Od chwili Chrztu Świętego, od momentu, kiedy celebrans, szafarz Chrztu Świętego, a za nim rodzice i rodzice chrzestni uczynili na moim czole znak Krzyża Świętego, a kiedy potem szafarz Chrztu, trzykrotnie polewając moją głowę wodą święconą, wypowiedział słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, spełniając w ten sposób nakaz Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli mam tego świadomość, że jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy, że mieszka we mnie Bóg, że na mojej duszy w chwili Chrztu Świętego zostało wyciśnięte znamie, znak przynależności do Boga w Trójcy osób, to noszę ten znak nie tylko na czole, ale i w sercu. Jeżeli mam świadomość, że noszę Przenajświętszą Trójcę w sobie, że jestem świątynią, swoistą monstrancją Przenajświętszej Trójcy, to ten prosty gest przeżegnania się wykonuję z całym szacunkiem, z całą starannością. Warto dziś, w uroczystość Przenajświętszej Trójcy, zastanowić się, jak ja wyznaję wiarę w Przenajświętszą Trójcę, choćby tym właśnie prostym gestem przeżegnania się. Popatrzmy na siebie, jak my się żegnamy. Kiedy tu wchodzimy do kościoła, rozejrzyjmy się, jak my się żegnamy. Może to jest gest bardziej przypominający odpędzenie natrętnej muchy, albo jakieś magiczne potrząsanie dłonią w okolicach swojej piersi. Czy tak nas uczyła matka takiego przeżegnania? Czy nie należałoby z szacunkiem, powagą dotknąć czoła w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? Amen. Czy to tak wiele kosztuje? Czy mamy wstydzić się tego znaku, w który zostało wpisane całe nasze życie? Warto się dziś nad tym zastanowić. Bo cóż wyraża ten znak? Święty Ignacy Loyola, założyciel zakonu jezuitów, wielki mistrz duchowej przemiany z pierwszej połowy XVI wieku, pisze tak. Czyniąc znak Krzyża Świętego, dotykamy ręką głowy, co oznacza Boga Ojca, który od nikogo nie pochodzi. Kiedy potem dotykamy ręką ciała poniżej piersi, a więc brzucha, oznacza to Syna Jego, Pana naszego, który pochodzi od Ojca i stąpił do łona Przenajświętszej Dziewicy Maryi. Kiedy znowu kładziemy rękę na jednym i drugim ramieniu, oznacza to Ducha Świętego, który pochodzi od Ojca i Syna. A kiedy nasze ręce składamy razem, oznacza to, że trzy osoby boskie są jedną istotą. Widzimy więc, jak ten prosty gest, który towarzyszy nam w tylu różnych życiowych sytuacjach, zawiera w sobie przepastną tajemnicę wiary, tajemnicę Przenajświętszej Trójcy. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy, że tajemnica Trójcy Świętej, którą dziś w sposób uroczysty celebrujemy w tej wspólnocie, stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty objawia się, pojednuje i jednoczy ludzi ze sobą, ludzi, którzy odwracają się od grzechu. Tajemnica Przenajświętszej Trójcy to najbardziej podstawowa, najważniejsza prawda naszej wiary. Mówimy tajemnica wiary. I często słowo tajemnica nasuwa nam na myśl jakąś wiadomość, jakąś informację, która jest dyskretna, poufna, której nie wolno wyjawić. A tymczasem słowo tajemnica znaczy coś więcej. Zwłaszcza w kontekście religijnym, kiedy mówimy tajemnica wiary, to znaczy mamy na myśli rzeczywistość, której nie ogarniemy naszym rozumem, która nas przerasta, ale która jest, która nas zaprasza, byśmy w nią weszli, byśmy się w nią zanurzyli. I wiele mamy takich sytuacji w naszej codzienności, których nie rozumiemy, których nie da się wytłumaczyć przy pomocy pojęć i sylogizmów, ale które przecież określają kształt i sens naszego życia. Weźmy choćby prosty przykład. Miłość. Ta miłość, która wiąże ludzi. Jak racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ta pani zakochała się w tym panu i związali swoje życie na zawsze? Dlaczego ten pan zakochał się w tej pani? Nie da się tego rozumowo do końca wytłumaczyć. I chyba nawet nie o to chodzi. Ale przecież to doświadczenie, ta rzeczywistość miłości najbardziej określa nasze życie. Coś podobnego jest z tajemnicami wiary. Przyjmujemy tę prawdę dlatego, że Bóg ją objawił. Bo zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy za mali, że nasz umysł jest za ciasny, aby pomieścił mądrość Bożą. Dlatego nie dziwmy się, nie gorszmy się tym, że kłóci się to naszej logice ta prosta arytmetyka. Jeden Bóg, a w trzech osobach. Że nam się to nie sumuje. Bo przecież nie o arytmetykę chodzi, ale o tajemnicę Boga, który jest komunią kochających się osób. Ojciec, który jest źródłem życia, miłuje Syna, który nas odkupił. A ta ich miłość, bo w Bogu nie ma jako bycia absolutnym rozdzielenia na istotę i właściwości, ta miłość Ojca i Syna jest trzecią osobą, Duchem Świętym, który, jak podkreśla Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym Dominum et Vivificantem, jest osobową miłością, jest darem kochających się osób Ojca i Syna. I w tę tajemnicę jesteśmy zanurzeni. Ta tajemnica nas przenika. Ona określa nas, sens naszego życia i naszej wieczności. Siostry i bracia, dzisiejsza uroczystość jest także po to, abyśmy, jak wspomniał celebrans na wstępie, abyśmy oddali chwałę Bogu, byśmy uwielbili tajemnicę Przenajświętszej Trójcy, to znaczy byśmy się nią zachwycili, byśmy ją kontemplowali. Najprostszym sposobem jest, jak to często czynimy, wyrażenie tego uwielbienia w prostej doksologii: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jest jakby swoista klamra spinająca życie naszej wiary. Jak powiedziałem, pewne ważne momenty, u początku których stajemy, rozpoczynamy znakiem Krzyża Świętego w imię Przenajświętszej Trójcy. A kiedy człowiek wierzący dobrnie do końca podjętego dzieła, które rozpoczął w imię Przenajświętszej Trójcy, mówi: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W ten najprostszy sposób oddaje chwałę Przenajświętszej Trójcy. Jakby domyka tę intencję, aby wszystko działo się zgodnie z wolą Bożą. Ale najpiękniejszą chwałą Boga jest człowiek żyjący. Nie chodzi więc o to, aby uwielbiać Boga tylko słowami, Słowa mają oddawać naszą wewnętrzną rzeczywistość, stan naszego ducha. A więc oddać chwałę Bogu to przede wszystkim żyć po Bożemu. To żyć w stanie łaski uświęcającej. To, jak powiedziałem, pielęgnować w sobie tę świadomość, że jestem świątynią Przenajświętszej Trójcy, że Ojciec, Syn i Duch Święty we mnie mieszka. Noszę ich w dnie mojego serca. I to jest fundamentalna prawda. Trójca Przenajświętsza nigdy człowieka nie opuści. Ta pieczęć przynależności do Boga w Trójcy osób wyciśnięta na naszej duszy w chwili Chrztu Świętego nigdy nie zostanie zatarta. Choćby człowiek nie wiem jak nisko upadł, nie wiem jak wielkie popełnił grzechy i zbrodnie. Nawet gdyby w jakimś odruchu głupoty i szaleństwa podpisał cyrograf, zaprzedając własną duszę szatanowi. A tak niestety się często dzieje, zwłaszcza wśród ludzi młodych, w naszych czasach. To jednak nigdy to znamie przynależności do Trójcy Przenajświętszej nie zostanie w człowieku zatarte. I żadne satanistyczne rytuały zacierania chrztu nie pomogą. Należymy do Boga w Trójcy osób. I nosić w sobie żywą tę świadomość, to jest prawdziwe oddanie chwały Bożej. Troszczyć się o piękno tej wewnętrznej świątyni, to jest prawdziwa chwała Boża. Jeżeli dziś przeżywamy uroczystość odpustową, to właśnie ten fakt także ma służyć uwielbieniu Boga w Trójcy boskich osób. Odpust, który możemy zyskać i który powinniśmy dzisiaj zyskać, ma być właśnie przejawem naszego uwielbienia Przenajświętszej Trójcy, czyli tego odnowienia w nas świadomości, kim jesteśmy i do kogo należymy. Czym jest odpust? To słowo tak często pojawia się w naszym języku i zwykle kojarzony jest z folklorem, ze straganami, z całym marketingiem towarzyszącym uroczystościom odpustowym w parafii, które mają swoją wartość kulturową, emocjonalną, ale które są zupełnie czymś innym niż właściwy sens odpustu. Odpust, jak uczy nas Kościół Święty, to darowanie doczesnych kar, jakie zaciągamy wskutek grzechu, który został nam odpuszczony co do winy. Ale jego skutki w nas pozostają, pozostają swoiste blizny. I jeżeli rana grzechu zostaje zaleczona aktem Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty, to przecież zawsze po ranie zostaje blizna. Blizna już może nie boli, ale jest smutną pamiątką tego, co się wydarzyło. Kara doczesna, czyli pewne konsekwencje grzechu, pewna skłonność, jaka jest w człowieku do powracania do zła i konsekwencje tego, jakie ponosimy, bo nie Bóg nas karze, to my sami siebie karzemy przez własną głupotę, poprzez sekwencję pewnych zdarzeń, które ponosimy. Właśnie te kary doczesne są nam darowane. Można by bardziej obrazowo powiedzieć, że czyściec, który jest także właśnie karą doczesną, gdybyśmy umarli zyskając odpust zupełny, kto wie, może byłby nam darowany właśnie. Bo usprawiedliwieni co do winy dostępujemy uzdrowienia dzięki łasce odpustu zupełnego. Zobaczmy więc, jak wielkim darem dla nas jest parafialna uroczystość odpustu. Nie zmarnujmy tej szansy, skorzystajmy z niej. Ale by zyskać tę łaskę darowania kar doczesnych, trzeba spełnić pewne warunki, jakie władza Kościoła, jaką Kościół, który otrzymał władzę od Chrystusa, nam nakłada. Po pierwsze, warunkiem zyskania odpustu zupełnego, czyli podkreślmy raz jeszcze, darowania kar doczesnych, czyli tych wszystkich skutków grzechu, jakie ponosimy, jest głębokie nawrócenie, Najpierw spowiedź, stan łaski uświęcającej. Odpust nie zastępuje pokuty, ale właśnie sakrament pokuty jest warunkiem koniecznym, podstawowym zyskania łaski odpustu. Dlatego gdzie jak gdzie i kiedy jak kiedy, ale szczególnie w kościele parafialnym, gdzie jest odpust, w tym szczególnym czasie należałoby skorzystać z sakramentu pokuty. Tym bardziej, że w niejednym przypadku spowiednicy mają szczególne uprawnienia, aby także rozgrzeszać z różnych ciężkich grzechów, z których może w innych sytuacjach nie mieliby prawa, nie mieliby władzy rozgrzeszać. A więc pierwszy warunek to stan łaski uświęcającej. Drugi warunek zyskania odpustu zupełnego to jest przede wszystkim wola zerwania ze złem, z grzechem, czyli nawrócenie. Po trzecie, ponieważ władzę udzielania odpustu Chrystus dał Kościołowi, którym kieruje Ojciec Święty, dlatego należy pomodlić się według intencji, jakie Ojciec Święty na dany dzień wyznaczy. Nawet jeśli nie znamy tych intencji, to już sama chęć, sama wola modlenia się według wskazań Ojca Świętego spełnia ten warunek. Następnie trzeba wykonać czyn, do którego ten odpust jest przypisany. W przypadku dzisiejszej uroczystości jest to nawiedzenie Kościoła i oczywiście przyjęcie Komunii Świętej, ale nawiedzenie Kościoła i tu spełnienie tych czynności, o których powiedziałem. A więc nie wystarczy być tylko gdzieś tam w okolicy Kościoła, tylko widzieć Kościół na zewnątrz i słyszeć, co tam się dzieje. Ale trzeba tu wejść do tego miejsca, bo to tu dokonują się misteria naszego zbawienia. Odpusty zupełne możemy zyskiwać także w związku z innymi okolicznościami, innymi czynami. Specjalna lista nazywana takim enchiridionem odpustów jest bardzo długa i nie sposób jej tutaj wyliczyć, ale tylko dla przykładu wymienię niektóre czynności, do których także jest przypisany odpust zupełny, który możemy ofiarować wyłącznie za siebie lub za zmarłych. Nie można odpustu zyskiwać dla kogoś, dla członków rodziny żyjących, tylko za siebie, bo każdy ponosi odpowiedzialność za własne grzechy, za skutki swoich grzechów i w duchu szczególnego Bożego miłosierdzia możemy ten odpust ofiarować za zmarłych, szczególnie w dniach od 1 do 8 listopada, kiedy nawiedzamy cmentarz lub w razie niemożności przynajmniej kościół lub publiczną kaplicę. Ale odpusty zupełne możemy zyskiwać wtedy, gdy nawiedzamy Najświętszy Sakrament i adorujemy Go przez przynajmniej pół godziny, zwłaszcza jeżeli jest wystawienie. A często w parafiach są organizowane adoracje Najświętszego Sakramentu. Więc to jest szczególna okazja, by zyskać odpust zupełny. Gdy wspólnie odmawiamy różaniec w kościele, w kaplicy, a nawet w domu, przynajmniej jedną część różańca, możemy zyskać odpust zupełny, uczestnicząc w rekolekcjach przez co najmniej 3 dni, odprawiając drogę krzyżową, szczególnie w Wielkim Poście, czy uczestnicząc w obrzędach Triduum Paschalnego, a więc Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota, łącznie z Wigilią Paschalną. Także przyjęcie pierwszej Komunii Świętej i udział w obrzędach pierwszej Komunii Świętej jest okazją zyskiwania odpustu zupełnego. Podobnie jest z mszą świętą prymicyjną, kiedy tak jak wczoraj zostali wyświęceni nowi kapłani i dziś już sprawują swoje pierwsze msze święte, czyli tak zwane msze prymicyjne. Msze jubileuszu 25-lecia i 50-lecia kapłaństwa. Msze jubileuszu małżeństwa 25-lecia i 50-lecia. Półgodzinne czytanie Pisma Świętego w duchu wiary. I wiele, wiele innych czynności. Także pielgrzymka do miejsca świętego, nawiedzenie sanktuarium. To wszystko okazje zyskiwania, darowania doczesnych kar. Okazja zyskania odpustu zupełnego, aby ta duchowa świątynia, jaką jesteśmy, była piękna. Aby w ten sposób oddać chwałę Bogu. Bo przecież jesteśmy świątynią przy Najświętszej Trójcy. naznaczoną jej imieniem od chwili Chrztu Świętego. Zadbajmy więc jako parafialna wspólnota Przenajświętszej Trójcy, aby nie tylko ta świątynia materialna, którą budujemy tu obok, była piękna i okazała i była znakiem naszej wiary, ale by także świątynie naszych ciał, naszych dusz były najpiękniejszymi przybytkami Przenajświętszej Trójcy. I po to właśnie z całą świadomością i starannością, szczególnie w dniu dzisiejszym, znaczymy siebie w imię Przenajświętszej Trójcy, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.